Mateusz Bożek przy mikrofonie. Dobry wieczór Państwu. W programie Jak było naprawdę omawialiśmy już jeden film, który powstał na bazie trylogii Sienkiewicza. Oczywiście było to Ogniem i Mieczem. Dziś zajmiemy się za drugie dzieło polskiej kinematografii, znacznie pewnie bardziej zapamiętane przez widzów, a mianowicie Potop. Tego filmu oczywiście nie trzeba przedstawiać. Wszyscy kojarzymy doskonale Andrzeja Kmicica, Oleńkę czy pana Wołodyjowskiego. Z moim gościem przyjrzymy się dzisiaj temu dziełu Jerzego Hoffmana. Zobaczymy, czy Obrona Jasnej Góry naprawdę była punktem przełomowym i czy wymagała cudu. Czy Augustyn Kordecki naprawdę był taki niezłomny i czy Janusz Radziwiłł faktycznie był zdrajcą. O tym wszystkim porozmawiam z Marcinem Gadochą z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, szanowni państwo.
Pytań mam mnóstwo do tego filmu, ale postaram się zmieścić wszystko w 30 minutach. Zacząłbym na pewno od Andrzeja Kmicica, bo w filmie to jest awanturnik i to bardzo mściwy awanturnik. Pali na przykład wieś za to, że ktoś zaatakował jego ludzi, co też wywołuje odwet tamtych. Czy tak wyglądała szlachta? Czy była właśnie taka awanturnicza, mściwa i posuwała się do podpaleń, do grabieży? To też pewnie jeszcze zapytam, ale na razie skupiłbym się na samym Kmicicu. Bo to jest postać fikcyjna, ale ona ma swój pierwowzór.
A nawet dwa. Natomiast no, nie byłbym sobą jako historyk, gdybym powiedział, że rzecz oczywistą, ale czasami o tych oczywistościach oczywistych warto przypomnieć, że tutaj ani pan Hoffman, ani także Sienkiewicz nie chcieli nam napisać podręcznika do historii. To nie był taki cel, wieść powszechnie wiadoma. I z literatury pięknej raczej historii się nie nauczymy tak dokładnie, jak na przykład na studiach w moim instytucie. Natomiast tutaj był inny cel, o którym mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy. Ale oczywiście tak, Andrzej Kmicic jest taką postacią skrojoną przez Henryka Sienkiewicza na miarę. Tutaj oddać trzeba naszemu wielkiemu pisarzowi to, że zresztą on sam to pisał w listach, że mocno przygotowywał się do napisania Potopu. Kilka lat zajęło mu to studiowanie nad źródłami i to, co pisał w listach, to całkiem sporą kwerendę wykonał i później musiał to tak przerobić, żeby wpisało się do tego, o czym myślał, prawda? Czyli napisać taką powieść ku pokrzepieniu serc. I oczywiście tutaj ten nasz Andrzej Kmicic ma swój pierwowzór oczywiście w taki najbliższy, w postaci też Kmicica, tylko że Samuela, ale także tutaj z Litwy. Nasz Samuel Kmicic herbował się herbem Radzic. Natomiast to, co różni prawdziwego Samuela Kmicica od naszego tutaj Andrzeja, to że oczywiście obydwaj byli na służbie u Janusza Radziwiłła, tylko że kiedy Samuel dowiedział się, że Janusz wypowiedział posłuszeństwo królowi polskiemu, no to odwrócił się od swojego mocodawcy i przystąpił do Konfederacji przeciwko właśnie działaniom Janusza Radziwiłła i tutaj wspierał króla Jana Kazimierza. To jest ta różnica między naszym Samuelem, tym naszym pułkownikiem wojsk litewskim, chorążym, nomen omen, orszańskim, tak więc nasz Andrzej też był chorążym orszańskim, natomiast nasz Andrzej Kmicic w Potopie, no jak pamiętamy, zachował się zgodnie ze złożoną przysięgą Januszowi Radziwiłłowi i przez pewien czas mu służył. I tutaj naraził się na ogromną złość części tego wojska polskiego, które no, było wierne w postaci oczywiście pana Amufrego Zaguby czy pana Wołodyjowskiego. Tak więc tutaj jest różnica zasadnicza w kontekście podejścia do postaci Janusza Radziwiłła. No, Andrzej został wierny, a tutaj Samuel wypowiedział posłuszeństwo.
Skoro mówimy o Januszu Radziwile, to tutaj w filmie no, wygląda jak jednoznaczny zdrajca. Natomiast
Musiał.
No właśnie chciałem o to zapytać, czy on faktycznie jest zdrajcą takim, że po prostu przechodzimy na stronę Szwedów, bo to się bardziej opłaca. Jego sytuacja w czasie, kiedy Szwedzi zaatakowali Polskę, no, była bardziej skomplikowana.
Dokładnie tak. I tutaj wielką krzywdę moim zdaniem Henryk Sienkiewicz Januszowi Radziwiłłowi uczynił, ponieważ trzeba patrzeć na pewien kontekst. W 1655 Janusz Radziwiłł był w sytuacji dosyć tragicznej. Raz, że najpierw był duży problem z wojskami rosyjskimi, które od 1654 roku wykorzystały osłabienie Rzeczpospolitej po problemach z bardzo dużymi z kozakami i ruszył na Wielkie Księstwo Litewskie. Niestety Jan II Kazimierz nie udzielił mu wsparcia, nie za bardzo też mógł, nie miał takich umiejętności. Zresztą to nie był najlepszy władca z Panteonu, choćby nawet samych Wazów. I Janusz Radziwiłł był w tragicznej sytuacji. Też trzeba pamiętać, że Wilno zostało spalone przez Rosjan w czasie tej wojny. I w 1655 roku Janusz Radziwiłł miał trudny orzech do zgryzienia, bo jaką by decyzję nie podjął, to ona nie byłaby korzystna. Jak widzimy tutaj w jego listach, nie kierował się żadnymi zaszczytami, żadnymi apanażami. Chciał po prostu uchronić Wielkie Księstwo Litewskie przed wykrwawieniem. Dlatego stąd zgodził się przejść pod kuratelę, pod opiekę króla szwedzkiego. Nie dlatego, że jakoś nienawidził Jana II Kazimierza, tylko dlatego, że chciał ratować swoją ojczyznę. To postać zapisała się dobrymi zgłoskami w historii państwa polskiego i tutaj ta jedna decyzja nie powinna go całkowicie przekreślać. Trochę gorzej było z jego Bogusławem, jego bratem tutaj. On troszeczkę tutaj nie był aż tak kryształowy i jego tutaj moglibyśmy bardziej tutaj przedstawiać w negatywnych barwach w kontekście historycznym, ale to już opowieść na ewentualnie inne pytania albo na inne spotkanie.
No i te słowa Bogusława. Co to za kraj, w którym króla wybiera szlachta? Ale chciałem jeszcze zahaczyć o tego Bogusława z innego powodu. Chodzi o to, że Radziwiłł tutaj jest jakby tym głównym przeciwnikiem Kmicica w Potopie. Natomiast spotkałem się przed naszą rozmową, jak się przygotowywałem, z taką informacją, czy raczej uwagą, że panowie nie byli takimi wrogami, takimi przeciwnikami, jak to widzimy w filmie.
Raczej w kontekście takim historycznym spotkać się raczej nie spotkali i gdzieś te drogi się ich nie skrzyżowały, przynajmniej ja nie kojarzę tego ze źródeł historycznych, natomiast no, w filmie tutaj no, musiało być tak zarysowane w kontekście antagonistów. Tutaj trzeba też pamiętać kwestie sercowe, które się pojawiają. Gdzieś tutaj ta nienawiść, która pojawi się w kontekście Andrzeja Kmicica do Bogusława, no, będzie miała jakby dwojakie podłoże. Raz, niewiasta. Dwa, jak widzimy to w Potopie, w Andrzeju Kmicicu narasta to poczucie podjęcia złej decyzji. On wie, że popełnił błąd. On się miota. Zresztą to świetnie jest i w powieści, ale tak, także i w ekranizacji Jerzego Hoffmana pokazane, że on walczy ze sobą i kiedy on dowiaduje się, jakie są tutaj z ust Janusza i Bogusława, jakie są podstawy ich działania, no to gdzieś w pewnym momencie to już puszcza, prawda? Już on nie może, to słowo, które złożył, no tą przysięgę, no już nie potrafi sobie z tym poradzić, stąd no, widzimy ten pojedynek choćby nawet z Bogusławem, wokół tego, którego też narosło trochę mitów i miałem przyjemność poczytać trochę więcej, natomiast kiedyś, kilka dobrych lat temu, jak wyglądało kręcenie tej sceny właśnie, tego pojedynku, dosyć komiczne oczywiście, prawda, ekranu, pokazała coś innego, natomiast tutaj ten anturaż był całkiem zgoła odmienny. Natomiast widać, szczególnie no, tutaj Sienkiewicz świetnie to zarysował, no, musiał pokazać ten konflikt dwóch antagonistów. Tak więc antagonistów mamy dwóch takich najważniejszych, Janusza i Bogusława. Natomiast no, tutaj widzimy tutaj tą przemianę, tak więc tutaj te działania, szczególnie Bogusława, no, który się pyszni, który no, właśnie zachowuje się w taki sposób na tą modłę zachodnioeuropejską. I też nie było przypadkowe i znowu świetnie tutaj Henryk Sienkiewicz odrobił zadanie domowe, no bo przestudiował życiorys Bogusława dosyć dokładnie i zobaczył, że odbył dosyć długotrwającą wyprawę, która nie była niczym niezwykłym wśród bogatych, młodych paniczów, szlachciców w tamtym okresie. No ale widać, że tamta dusza awanturnicza pojawiła się u Bogusława, między innymi pojedynkował się, chciał się pojedynkować, trafił do Bastylii, tak więc no, no, gdzieś ta, gdzieś tutaj też, też był krewkim młodym szlachcicem. I tutaj pokazanie tych dwóch postaci, prawda, tego całkowicie negatywnego Bogusława, zresztą on, no, patrząc w kontekście historycznym, moim zdaniem zachował się o wiele gorzej niż Janusz Radziwiłł. Tutaj nawiązuje oczywiście do mikołajkowych wydarzeń 6 grudnia 1656 roku, czyli układ w Radnoc. Pierwszy konkretny układ,
rozbioru. Który
dokładnie tak, który jeżeli zostałby wprowadzony ostatecznie w życie, doprowadziłby do rozbioru. Tak więc my, kiedy w takiej powszechnej wiedzy myślimy o rozbiorach, no to oczywiście kojarzy nam się tutaj wiek XVIII, końcówka wieku XVIII. Natomiast pierwsze plany takie konkretne pojawiły się już właśnie w czasie potopu szwedzkiego, inaczej zwanego drugą wojną północną. Kolejne pojawiły się w trakcie III wojny północnej, czyli tego wielkiego konfliktu z lat 1700-1721. No i do trzech razy sztuka, mówiąc kolokwialnie. Niestety, no, zakończyło się to tragicznie w drugiej połowie wieku XVIII. Także w kontekście historycznym Bogusław Radziwiłł i w kontekście filmowym dla mnie jest bardziej taką negatywną postacią. I zresztą, no, Leszek Teleszyński świetnie go odegrał, tak więc też uważam, że w mistrzowski sposób. Tak więc te postacie, które tam się pojawiły, to też nie były przypadkowe postacie, tak więc oby takie filmy powstawały, natomiast to już może na później.
To już prośba do reżyserów.
No właśnie, tu mamy duży problem, ale to może później, panie redaktorze.
To może później, tak jest. Natomiast jeszcze wrócę do Kmicica, jak już o nim mówimy, no bo tak. Przeszedł w końcu na tą stronę polską, powrócił do wojsk polskich, no i powrócił. Potem uczestniczy w oblężeniu, w obronie Jasnej Góry przed Szwedami. No i z lekcji historii pamiętam, że tak to też można wywnioskować z tego filmu, że oblężenie Jasnej Góry to był taki punkt zwrotny w ogóle w tej wojnie. Ale czy my możemy w ogóle patrzeć tak na to oblężenie? Czy tak samo patrzyli na to oblężenie Szwedzi? Bo wydaje mi się, że tutaj ten wizerunek dla Szwedów jest, no, zupełnie inny niż nasz.
Dokładnie tak. Trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kiedy Henryk Sienkiewicz pisał po potop, korzystał z nowej gigantomachii pióra niejakiego przeora Augustyna Kordeckiego, który napisał to dzieło kilka lat już po oblężeniu Jasnej Góry. Kiedy jakby rozłożyć pana redaktora pytanie na czynniki pierwsze, to w roku 1355 dla tutaj ówczesnych Jasna Góra, z całym szacunkiem, nie była żadnym ważnym wydarzeniem, ponieważ no oblężenie jak oblężenie. Sama Jasna Góra nie była w systemie twierdz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Faktem ważne miejsce, faktem Jan II Kazimierz obsadził tutaj dodatkową załogą w to miejsce w kontekście właśnie późniejszego tutaj powrotu. Natomiast w kontekście takim militarnym nie. No, faktem, jak każdy szanujący się klasztor był tutaj obwarowany, natomiast przeor Kordecki świetnie w nowej gigantomachii pominął pewne fakty, które nie do końca może były tutaj dla niego wygodne. Dodał tutaj trochę mistycyzmu w kontekście cudownych wydarzeń, w kontekście właśnie o odejścia Szwedów spod murów Jasnej Góry, ponieważ tutaj, no, działalność Matki Boskiej, tego cudownego obrazu, ale zapomniał nam napisać, że w oryginału Czarnej Madonny Hogadetry naszej już nie było. Została wywieziona do jednego z klasztorów pod Głogówkiem. Zapomniał też, może przez przypadek, napisać, że ta liczba Szwedów, te 9 tysięcy, które miało stawić się klasztorem w Jasnej Górze, to raczej tylko czysta fikcja literacka, która wypłynęła spod pióra przeora Kordeckiego, bo fakty mówią coś innego. Te wojska szwedzkie, no, to było około 2000. Z tych 2000 większość to była konnica polska, która w ogóle odmówiła udziału w samych działaniach.
No właśnie miałem to powiedzieć w wolnej chwili, że Szwedzi nie byli tak naprawdę przygotowani do tego obejrzenia.
Dokładnie, nie byli przygotowani, podciągnęli tutaj. Znaczy, z czego to w ogóle wynikało? Bo powinniśmy zacząć od początku tutaj. Sam przeor Kordecki uzyskał u króla szwedzkiego zapewnienie bezpieczeństwa dla klasztoru, bo no właśnie, no, idźmy od początku. No, Frar Kordecki złożył hołd wiernopoddańczy, tylko problem był taki, że list przełożonego Kordeckiego został odnaleziony w 1905 roku, czyli już po napisaniu i ukazaniu się najpierw w częściach, a potem już jako całości powieści Potop. I kiedy właśnie wyszło tutaj przysłowie szydło z worka w kontekście tego, że przeor Kordecki ukorzył się przed królem szwedzkim, ale to też nie było nic niezwykłego w tamtym czasie, bo między innymi Jan Sobieski zrobił dokładnie to samo, jak i większość ówczesnej szlachty. Tak. Natomiast to, co na obronę Kordeckiego trzeba tutaj dać, że mimo, że tutaj wydawało mu się, że dogaduje się z królem szwedzkim, to jednocześnie zabezpieczył się w tym kontekście, że doszły w międzyczasie właśnie do klasztoru nowe muszkiety. Wspomniany obraz Matki Boskiej Częstochowskiej został wwieziony. Część klejnotów, nawet większa część kosztowności, które były dotychczas gromadzone w klasztorze, także została wywieziona. Tak więc z jednej strony Kordecki próbuje się do tutaj porozumieć z władcą szwedzkim, ale z drugiej strony zdaje sobie sprawę, że to układy układami, ale klasztor trzeba zabezpieczyć. Natomiast to, co się stało w kontekście oblężenia, no to raczej chyba można powiedzieć, że Miller, który był na usługach Niemiec, na usługach wojsk szwedzkich, chyba połasił się na ewentualne kosztowności. Być może tutaj jego wywiad nie zadziałał zbyt dobrze i nie wiedział, że no tych najważniejszych skarbów klasztoru jasnogórskiego już nie ma. Zdawało mu się też, że to oblężenie będzie krótkotrwałe. Stąd też siły skromne. To jest raz. Dwa, lekkie działa. Dopiero pod koniec całego oblężenia na przełomie listopada, grudnia pojawiły się cięższe działa i wtedy zaczęło się tutaj już oblężenie z prawdziwego zdarzenia, ale problem był taki...
Jakby ja jeszcze tylko zapytam, kolubryna była?
Nie, oczywiście, że kolubryny nie było.
Aj, szkoda. To
tutaj trzeba... No, ale no tutaj oczywiście tutaj Henryk Sienkiewicz pokazał nam, no właśnie, no, musiał pokazać coś, co ma być ku pokrzepieniu serc. I to właśnie on stworzył dzięki przeorowi Kordeckiemu, albo inaczej, przełożył to, co Kordecki nam opisał w Nowej Gnitomachii, bo to, co nie zgadza się w kontekście Potopu, autorstwa Henryka Sienkiewicza i Nowej Gigantomachii, to jedna postać. Pan Babinicz, czyli nasz Andrzej Kmicic, bo tego jego mościa nie było. Tak więc on został wprowadzony, żeby tutaj właśnie odkupić swoje winy w kontekście właśnie tej zdrady i dochowania wierności Januszowi Radziwiłłowi. Natomiast no, tego tutaj nie było w kontekście rzeczywistym. I wojsk, które broniły tutaj w Jasnej Góry i załogi było relatywnie więcej, bo jak mówią tutaj specjaliści, żołnierz, który jest, czy obrońca, który jest za murami, to musi być na 1/10 oblegających. A takich tutaj sił w kontekście Szwedów nie było. I jakby zliczyć te dni, bo to jednak było trochę dni w kontekście oblężenia, to raptem kilkanaście dni, no to były takie dni, kiedy dochodziło do wymiany ognia i kiedy podciągnięto tą cięższą artylerię, no to Szwedom udało się trochę skruszyć mury klasztoru jasnogórskiego i zniszczyć jedną armatę z tych, które posiadali Polacy. Polakom udawało się z jednej strony odpierać ten ostrzał artyleryjski i także robili wycieczki. W czasie jednej z tych wycieczek wymordowali górników, których Szwedzi sprowadzili z Olkusza, którzy mieli tutaj podkopać się pod murami w Jasnej Górze. Natomiast no, tutaj Polacy wykonali skuteczną wycieczkę, która zakończyła się tutaj pełnym sukcesem. Straciliśmy tylko wtedy chyba jednego żołnierza. Natomiast też ta nowa gigantomachia miała cel właśnie taki propagandowy, pokazanie tej opieki Matki Boskiej, wspaniałej roli i obrony właśnie w wykonaniu samego przeora Kordeckiego. Natomiast tutaj historia pokazuje nam coś innego i w kontekście właśnie roku 1655 czy 1656 Jasna Góra nie była żadnym punktem przełomowym. umowy. Natomiast tutaj no, w kontekście pisania tego ku pokrzepieniu serc, w kontekście zaborowym, trzeba było to przedstawić w tak i inny sposób. Natomiast sam Hoffman też miał duży problem z ekranizacją tej sceny właśnie i w kontekście jako całości Oblężenie Jasnej Góry, no bo trzeba pamiętać, w jakich realiach to było kręcone, jak działała cenzura, jakie było nastawienie do kościoła rzymskokatolickiego właśnie w trakcie kręcenia Potopu. Ale częściowo sobie z tym poradzono, natomiast cenzura tu bardzo drastycznie wkroczyła, choćby nawet w kontekście podniesienia obrazu, to zostało skrócone. Natomiast te na przykład klejnoty, które widzimy w trakcie obrony Jasnej Góry, no to tutaj dzięki zgodzie generała ówczesnego zakonu Paulinów były oryginalne i sam obraz, który został uwieczniony na taśmie filmowej, w filmie to zostało mocno okrojone, także był tutaj w oryginale, także tutaj sukces ekipy, no i samego oczywiście pana Jerzego Hoffmana.
To mówiliśmy o Jasnej Górze, to nie był punkt przełomowy, a czy punktem przełomowym była późniejsza bitwa, którą widzimy w filmie, jak rozumiem, bitwa pod Warką, 56.
Tak, uśmiecham się, bo kiedyś miałem okazję czytać taki wywiad z panem Jerzym Hoffmanem. Mhm. I jak to prowadził dyskusję z znakomitym historykiem, panem profesorem Adamem Krestenem, który był konsultantem głównym historycznym i była dyskusja no właśnie w kontekście tego, że pan Jerzy Hoffman chciał, nie miał możliwości, żeby zekranizować wszystkich scen batalistycznych, które pojawiły się u Sienkiewicza. Zresztą jeżeli zostało to dosyć precyzyjne podanie, jeżeli chciano nakręcić tutaj cały potop w kontekście ekranizacji całej powieści, no to wyliczono, że film trwałby około 20 godzin. Natomiast to trzeba jakoś było...
Dosyć długo.
Tak, dosyć długo. Sama wersja filmowa, jeżeli dobrze pamiętam, ta w kinowa, to 5.15, ta wersja, która była później dostępna w telewizji, 486 albo 4 godziny jakoś tak z kawałkiem, no, krótsza była. Natomiast no, nie dało się zrobić wszystkiego. Natomiast pan Jerzy Hoffman chciał mieć połączone dwie bitwy pod Prostkami no i pod właśnie wspomnianą Warką. Ale problem był taki, że pod Warką jednym z dowódców był Czarniecki. Nomen omen, brat naszego późniejszego hetmana Stefana Czarnieckiego był jednym z obrońców Jasnej Góry, ale to tylko tak na marginesie. Natomiast pod Prostkami głównodowodzącym był Gosiewski. No i tylko problem był taki, że w obsadzie filmu Potop Gosiewskiego nie było. Natomiast tutaj chodziło z jednej strony, że było właśnie to forsowanie rzeki, ale też chodziło o spalony most. Ale pod tutaj jakoś to się nie godziło i zasugerował właśnie pan Jerzy Hoffman Adamowi Krestenowi, żeby połączyć te dwie bitwy w jedną. No i była dosyć ożywiona dyskusja. Adam Kresten jako historyk nie za bardzo się chciał z tym godzić, natomiast no, powiedział, że będzie to konsultował z historykami, specjalistami z XVII wieku, którzy, no tutaj nie wiem, jakie były reakcje. No i w końcu Jerzy Hoffman postawił na swoje. Pan profesor Adam Kersten musiał się zgodzić. Natomiast no, gdzie ta bitwa była? To jak pytano tutaj pana Jerzego Hoffmana, no gdzieś ta bitwa się odbyła, która została zagranizowana właśnie w Potopie. No to on dosyć ironicznie, za przeproszeniem, to była bitwa pod Pierdziszewem, tak więc, żeby stworzyć sobie właśnie taką bitwę pod Warką Prostkami albo Prostką Warką, tak więc. No tutaj to, co widzimy, jest to pewna fikcja filmowa, natomiast jest to związana z pewnym zabiegiem. No, trzeba skracać. Natomiast no, tutaj pan Jerzy Hoffman i znakomity tutaj Jerzy Wójcik no, chcieli pokazać coś niezwykłego i pokazali, tak więc, bo ta bitwa w kontekście technicznym jest o wiele lepsza niż to, co widzimy na przykład w ekranizacjach późniejszych z XXI wieku w kontekście właśnie działań wojennych, bo ta scena batalistyczna moim zdaniem jest jedną z najlepszych, tak więc zresztą tutaj Jerzy Hoffman miał prawie duży komfort. Mówię prawie, bo też miał trochę problemów, ale na pewno miał o wiele mniej problemów niż przy ekranizacji Ogniem i Mieczem.
To już tak na koniec, już podsumowując, bo niestety czas nam się kończy. Oczywiście mamy świadomość tego, że Potop jest, czy powstał na podstawie powieści Sienkiewicza, ale pytanie jest jedno. Czy z tego filmu możemy coś wynieść? Czy możemy się czegoś nauczyć? I czy, mimo że to nie jest film dokumentalny, to czy obraz Rzeczypospolitej w XVII wieku został tutaj dobrze oddany, pana zdaniem?
Znaczy, z tego filmu historii się nie nauczymy. Dla mnie, jako dla historyka, ten film, patrzę na niego trochę w innym kontekście. Patrzę na niego jako dzieło historyczne. Kiedy sobie go oglądam,
tak, to prawda.
Dzisiaj mamy 51 lat od premiery.
Zgadza się.
To jest jeden z najważniejszych filmów, jak dla mnie, w kontekście historycznym. Żałuję, że dzisiejsze kino polskie nie potrafi, a tematy są cudowne do zrobienia, nie potrafi stworzyć takiej epopei, tak wielkiego filmu. Ja zdaję sobie sprawę, że dzisiaj żadna wytwórnia nie wytrzyma 535 dni zdjęciowych, nie wytrzyma 5 lat, prawda, żeby go tutaj zrealizować. Nie ma takiej możliwości. Natomiast myślę, że świetnych reżyserów mamy, aktorów nie z gorszych. Natomiast nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Było kilka filmów takich, które, znaczy na mniejszą skalę, które zapowiadały się świetnie były zrealizowane, ale nie na taką skalę jak Potop, tak więc choćby nawet z ostatnich, prawda, Kosa, prawda, w kontekście tutaj Tadeusza Kościuszki. Natomiast takich filmów, które zapowiadały się cudownie, na przykład jak Bitwa Warszawska 1920, myślałem, że to będzie coś wielkiego, ale tylko na myśleniu, ale to oczywiście jest moje subiektywne zdanie. Natomiast wracając do pana redaktora pytania, warto ten film oglądać w kontekście właśnie scen batalistycznych, w kontekście realii epoki. Natomiast trzeba też pamiętać, że tutaj ten przykład właśnie tej dyskusji między profesorem Adamem Krestenem a Jerzym Hoffmanem, no trzeba było iść na pewne kompromisy. Obraz Szlachty choćby nawet. No on nie do końca jest taki rzeczywisty i prawdziwy, no bo choćby z tych pierwszych kilkudziesięciu minut, no możemy przyjąć obraz, że to ta Szlachta Warcholska, zabijacy, tylko zabawa, nic więcej. Awanturnicy, tylko tutaj dokładnie tak, no same najgorsze rzeczy. Oczywiście, że tak, tacy byli, no ale to jest pewien wycinek. Oczywiście to też trzeba było przygotować w kontekście zamysłu naszego tutaj pisarza, no bo właśnie, żeby pokazać, jakim negatywnym bohaterem był na początku Andrzej Kmicic, z jakim towarzystwem on się tutaj zadawał. No, najgorsze jak się już może być, prawda? No, tak. Może listowczycy byliby gorsi, ale no właśnie pokazać tą przemianę, tak więc tutaj też i też znowu powtarzam to słowo, ku pokrzepieniu serc, że każdy ma tą szansę, żeby tutaj móc, nawet jak się popełni jakieś błędy, coś złego się zrobić, żeby się nawrócić, żeby wrócić na tą właściwą ścieżkę, tak więc ja też patrzyłem na sceny związane w kontekście kulinariów, tak więc nie do końca mi się to tutaj podobało, natomiast trzeba pamiętać, że w latach 70. nasza wiedza, tutaj też mówię w stosunku do historyków, nie była tak dobrze już zobrazowana jak w wieku XXI. Nasza wiedza w kontekście historii kulinariów jest o wiele bogatsza niż właśnie w latach 70. Natomiast uważam, że Potop jest jednym z najlepszych polskich filmów historycznych. Widać tutaj to mistrzostwo Jerzego Hoffmana i składam tutaj życzenie i prośbę do naszych reżyserów, ale także i do decydentów w kontekście finansów. Stwórzmy coś niezwykłego, bo polska historia zasługuje na to. Stany Zjednoczone potrafią, tak więc dzisiaj tak jeszcze taka mała uwaga na marginesie. Młodsze pokolenie bardzo tutaj cieszy się, ale także i fascynuje się, jest zaintrygowane, że jeden z głównych producentów Marvela Fejczy wprowadza postać, która już grała w uniwersum Marvela. Tutaj mówię o Robercie Downey Jr., postać
Iron Man.
bardzo pozytywną, Iron Mana, i nagle nam za chwilkę w Doomsday wróci jako Doktor Doom. Ale z całym szacunkiem, to jest oryginalnego. Zobaczmy, co zrobił nasz mistrz, pan Jerzy Hoffman. No przecież Azja Tuchajowicz gra w Panu Wołodyjowskim i nagle tutaj wywrócenie całkowicie i nagle pojawia nam się ta sama postać, Daniel Obryski, który zagra właśnie Andrzeja Kmicka. Zresztą nie wyobrażam sobie innego aktora, który zagrałby w tak brawurowy sposób właśnie tą nietuzinkową postać. Tak więc, no, gdyby nie Daniel Obryski, to myślę, że Kmicki by całkiem inaczej wyglądał. Tak więc zresztą tam w tych postaci jest, zresztą Oleńka miała być inna, inny miał być przecież i też i imć pan za głowa, tak więc natomiast tutaj zrządzenie losu, tak więc, ale też w takim kontekście jesteśmy dzisiaj w Radio Kraków. Ja myślę, że też warto tutaj trochę, jeśli pan redaktorze się jeszcze pozwoli, dodać, że w naszej wielkiej ekranizacji mamy wątek krakowski. I to całkiem tutaj humorystyczny. Mówię tutaj o panach Janickich, znakomitych tutaj krakowskich
jubilerach.
Dokładnie tak, bracia Kiemlicze, aktorzy u Kantora i oni właśnie też tutaj, jaką je tutaj gdzieś w rolach pobocznych się pojawiają, ale wątek krakowski jest obecny, także tutaj też cieszmy się, że ten Kraków gdzieś tutaj pojawia się gdzieś na marginesie naszego wielkiego dzieła historycznego.
Zgadzam się, a pod tamtym apelem pana też się podpisuję. Moim i państwa gościem był Marcin Gadocha, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, bardzo dziękuję państwu za uwagę.